Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
Tutaj Radio Satysfakcja. Po godzinie 11 witają Państwa ponownie trzej muszkieterowie. Pan Mariusz Siuda za sterami, pan Gerard Nowak, czyli ja przy mikrofonie pobocznym i przy mikrofonie głównym kapitan i sterodawca naszego programu. Pterodaktyl naszego programu, pan Arkadiusz Kozłowski. I przywitał Państwa już niestety z drugiej strony wszechświata Spencer Davis, który...
Ale wtedy jeszcze był po naszej stronie.
Wtedy był jeszcze po naszej stronie. Spencer Davis zmarły chyba w poniedziałek czy we wtorek w wieku 81 lat. Bardzo zacny twórca, użyczył przecież nazwy zespołu Spencer Davis Group. I chciałem Państwu opowiedzieć bardzo krótko o tym utworze, który przed chwilą zabrzmiał. On się nazywał Another Day, bo jest tak. Spencera Davisa kojarzy się głównie z, co tutaj dużo ukrywać, ze Steve'em Winwoodem i z pierwszą inkarnacją tego zespołu, która wylansowała takie hity jak Keep on Running, Somebody Help Me, czy chyba najbardziej teraz pamiętany, chociaż w tamtych czasach to nie był ich największy hit, Gimme Some Lovin'.
Tak.
To jest utwór, który doczekał się bardzo wielu wersji coverowych i on chyba jakoś, coś było w nim takiego, że najbardziej przetrwał. Ale to wszystko były utwory śpiewane i czasami komponowane przez Winwooda i jego brata Muffa. Natomiast Spencer Davis gdzieś tam sobie w cieniu trwał ze swoją gitarą rytmiczną, czasami coś podśpiewywał, ale zdecydowanie był muzykiem drugiego planu. I Taka postawa bardzo mi się podoba. Pewnego rodzaju pokora, która nie jest przecież charakterystyczna dla ludzi ze świadka rockowego, zdecydowanie. Po odejściu Winwooda Spencer Davis Group nagrał bardzo ciekawą płytę With Their New Face On. Ona wyszła w roku 1968. Niestety ta płyta jest bardzo dobra, tylko niestety jest to płyta utrzymana w stylu psychodelicznym, który już się wtedy trochę postarzał i nie zawojowała list, została niezauważona. A tę płytę też kiedyś prezentowaliśmy, więc jeszcze robię jeden krok w głąb dyskografii. I otóż w latach 70. z kolei Spencer Davis Group wydał kolejne dwa albumy, o których już w ogóle w zasadzie nikt nie pamięta. Nazywały się one Glago i Living in the Backstreet. I mogę powiedzieć jedno, bardzo rzadko się zdarza. Wczoraj sprawdziłem na portalu YouTube'owskim, czy te utwory są, bo może w komentarzach byłyby jakieś ciekawostki, które bym mógł Państwu zaprezentować, i ich nie ma. Jest to absolutny ewenement, żeby czegoś nie było jeszcze na YouTubie.
A to, co grało, z czego było, bo już nie dosyć.
Słucham?
To, co grało, z czego było?
To jest właśnie z tego ich ostatniego regularnego albumu, rok 1974.
Bardzo zacne nagranie.
Tak, Living in the Backstreet. Śpiewał to Spencer Davis. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, zanim przejdziemy do naszych rozrywkowych tutaj sytuacji. Tak jak mówiłem, Spencer Davis nie jest pamiętany jako ani wokalista, ani jako kompozytor. Natomiast jeden z utworów, który wybrzmiał w pierwszej godzinie naszego programu, czyli ta słynna piosenka Don't Want You No More, Allman Brothers Band, była napisana przez Spencera Davisa, więc jednak się zasłużył. Ostatnia sprawa, bardzo mi się podoba to, że on przez cały czas próbował, tych nowych muzyków zapraszał, natomiast mimo wszystko, mimo że zmieniały się mody i on też próbował różnych eksperymentów, gdzieś tam zawsze ten korzeń rhythm and bluesowy pozostawał i był wierny swoim własnym korzeniom. Bardzo zacna postać, bardzo dobrze jest pamiętany przez swoich kolegów, bardzo ładnie się o nim wypowiadał teraz po śmierci i Steve Winwood, i Danny Lane, na przykład z Moody Blues, który z nim współpracował z kolei w latach 80. Proszę pamiętać o Spencerze Davisa i zapraszam, żeby w tych trudnych czasach, gdy nie mamy za bardzo co robić, tylko siedzieć w domu, może sobie przypomnimy.
Ale w domu zawsze jest co robić.
Tak, no właśnie, żeby przypomnieć sobie na przykład
utworów. Na przykład mi Uszczelka puściła i kapiem. Tam,
ja a takich rzeczy to ja nie znoszę.
A ja też nie, dlatego żona się tym zajmuje.
A, no właśnie.
Ale ja za to jej mogę jajecznicę zrobić.
A, to nie, ciekawe, no, ciekawe nie wymieszanie. Dobrze,
przechodzimy teraz. Żarty się skończyły, tak?
Tak.
Dobra, którego dzisiaj mamy?
24 dzień października, dobrze mówię?
Dobrze, tak. I jakie imieniny?
Muszę powiedzieć, że mi jedne umknęły. Były dwa w tramwaju napisane, jeden z nich to Rafał.
Rafał?
Tak.
Tak jest.
A drugi chyba nie pamiętam.
Chyba nie pamiętam, nie mam.
Krzysztof, Michał, wiem, że jakieś duże imię.
Duże, to mamy jeszcze tego, Marcina.
Marcin, jasne, tak.
Aloizego, też duże.
Aha, tak.
Antoniego.
O.
Ale też takie dziwne, na przykład Arety.
To Areta? Piękne. Areta Franklin.
Areta. Imię. Orety może, też jest fajne imię, Orety.
Aha, tak.
Chciałbym mieć Orety, a pan?
Nie.
Orety Kowalski.
Chociaż to takie irlandzkie. Tak? Gerard Orety.
Mogę tak, jak ktoś ma ciężką wymowę z kotlety, wie pan, jak jest.
Tak.
Teraz cytat.
Cytat. To jest coś, na co najbardziej się cieszę, żeby
ja
był jakiś
panu
cytat,
powiem. Gabriel,
a my go wyśmiejemy.
Nie. Tak. Gabriel Garcia Marquez.
Garcia. Garcia. To bardzo dobre.
Garcia. Jesień Patriarchy. Czytał pan?
Jasne.
Poważnie?
Nie.
No to co pan czytał? Ja czytałem.
No,
mówię to z przekonaniem.
Przekorą chyba, nie z przekonaniem.
Ja powiem szczerze, że ja już nie pamiętam, czy to czytałem.
No, ja ja jestem przynajmniej pewien, że nie czytałem.
A to ja ewentualnie jestem pewien, że czytałem, ale tylko ewentualnie.
Dobrze, no to co tam powiedział Garcia?
Garcia powiedział tak. Był tak samotny w swej chwale, że nawet wrogów nie miał. No, wiecie pan, można mnie nie mieć wrogów.
Ja też takie przytoczę cytaty i podpiszę, że to na przykład Garcia. Marx albo Engels, albo jakieś inne imiona.
Ale Garcia jest dobry.
Tak.
No dobrze, teraz będzie konkurs. Uwaga. Aha. Co dziś w nocy zostanie odwołane?
Czas.
Jaki?
Letni.
Środkowe europejsko. Tu jest to tak napisane. Uwaga, dwukropek. W nocy zostanie odwołany czas środkowoeuropejski. Co najmniej jakbyśmy jakąś wojnę odwoływali.
Tak, według mnie powinien jechać taki samochód po Poznaniu w środku nocy i tak. Odwołujemy letni środkowoeuropejski czas.
No i tam by się nadał.
No.
Zawsze by można trochę dorobić. Tak. Dobrze. Słyszy mnie pan?
Słyszę.
A w obu kanałach?
Tak, w obydwu.
A po środku co pan ma?
Nic.
Szum, jednym słowem.
Szumy,
to
tak.
O to chodziło.
Szumy.
No dobra, 65 rok, 65.
Płyta zespołu The Beatles Help,
ale
płyta
spokojnie.
Zespołu The Beatles Rubber Soul.
A czy ja pana jeszcze o coś pytałem? Czy pojawił się znak zapytania w mej wypowiedzi?
Jeszcze nie.
No właśnie. Telewizja Polska emitowała premierowy odcinek serialu?
Czterej pancerni i pies.
Sam jesteś czterej pancerni.
Kabaret starszych panów.
65 rok. Przecież hełmofon Janka wyprodukowany był w 69. Nie mogli serial nakręcić w 65. No,
wiem, Wojna
ja
domowa?
Nie. No
się, tak, tak.
Tak,
ale to był strzał desperacki, a jednak
ale
się
jednak,
udał.
Tak. Serial tak. komediowy Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy. Ile miał odcinków?
Nie miał tyle, ile byśmy się spodziewali.
Tak.
Myślę, że jest jakoś tam między 10 i 20, nie więcej.
O Jezu.
19?
19? 6 chyba.
6 tylko?
Albo 7. Nie tyle, ile się spodziewał. To ilu się pan spodziewał? 60?
Nie,
no
nie, a teraz powiem poważnie. No. W tamtych czasach się jakoś utarło, że wszystkie takie sprawy miały 13 odcinków.
Ale
nie
wie
wiem,
pan
kto
dlaczego?
Tę nazwę, kto tam liczby wymyślił.
Mi się
tak?
wydaje, że albo 6, albo 7. I, no. I tu jest słynna anegdota opowiadana przez Jerzego Gruzę. Znaczy nie anegdota, tylko fakt, dlaczego ten serial spadł z produkcji.
Mianowicie, bo się tam coś z gazetą jakąś
tak,
było.
Ostatni tak. odcinek był o tym, jak oni sprowadzają z prowincji pieska.
Aha.
I próbują go przyuczyć do życia wielkomiejskiego. Tak. I ten piesek, mówią na niego lejek, bo on ciągle popuszcza.
Tak.
No i wymyślili, żeby położyć gazety, ci bohaterowie tego serialu, położyć gazety na ziemi, że on wtedy będzie może uważniej tak. bardziej podchodził do...
Albo nie będzie przynajmniej trzeba sprzątać tak,
tak
mocno.
Jest. No i problem cały polegał na tym, że położyli gazety jakiś tygodnik kulturalny, oczywiście wydawany pod patronatem KCPZPR. Mhm. I ten redaktor naczelny, który był bardzo ważnym politykiem PZPR-u, tak się obraził, że zgłosił to jeszcze wyżej i ten serial wstrzymano.
A szkoda, bo był zacny.
Zacny był serial, tak. No ale no, nie mogli wziąć... Ale tam nie było pism, które by były, nie podpadły wtedy. No wszystkie były ważne, nie? Prawdaż? No mogli jakieś wziąć tam rude pra... A to też przyjaciele Czesi wtedy byli, nie? Ale jakiś angielski, tak?
New Musical Express.
The Time... New Musical... tak, leje na artystów dzikich. No, ten piesek.
No, to właśnie było tak. No nie pomyśleli.
No nie pomyśleli i ten serial został brutalnie przerwany
szkoda.
Po 6., 7. odcinku.
Oczywiście pamiętamy najbardziej ten odcinek muzyczny, gdy była piosenka Tak mi źle, tak mi źle, tak,
tak mi
źle.
Szaro.
Tak.
Ale ja jeszcze bardzo lubię, jak przyjechał kuzyn z Anglii.
Nie pamiętam.
I pokazują mu Warszawę.
Aha.
No potem tak. jadą nad morze.
No.
Nad morze. W góry jadą.
Aha.
I tam, w góry, tak właśnie, w góry jadą i tam słynny aktor Kobiela gra nauczyciela narciarstwa. I on tak stoi z taką zblazowaną miną, a ci jego uczniowie tam zjeżdżają z górki, każdy się przewraca i znów do góry, i znów się przewraca, a on, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. A? Miał taką
jest
technikę nauczania.
Coś.
Jest.
Tak.
I nie była zdalna.
Nie była zdalna.
Ale też nie była jakaś bardzo intensywna. No to dzisiaj panu muszę powiedzieć, że wypadło.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Nagrodę odbierze pan pocztą?
Tak. Elektroniczną.
To będzie
bezpiecznie,
To muszę płaską jakąś
tak.
dać, żeby to przepchnięty.
Dysk taki, że sobie wepnę go w swój organizmik malutki. Tak. No. Wracamy w takim razie do Spencera Davisa. Tak mówiłem, że on tak z tyłu stał i z boku i gdzieś tam sobie patrzył, tylko biedny z gitarką. Teraz zabrzmi, utwór będzie krótki, ale i został napisany przez Spencera Davisa i zostanie zaśpiewany. Piosenka nazywa się Legal Eagle Shuffle, też nie ma jej na YouTubie, a pochodzi z albumu o tajemniczym tytule Glago.
Jak pana nie ma na YouTubie, to pana nie istnieje, proszę pana. Tak, z tym Spencerem.
Nie, ale to naprawdę, na YouTubie jest wszystko, a tych utworów nie ma.
Nie,
więc,
na przykład nas
więc
nie
naprawdę
ma.
Jest to biały, nawet nie kruk, powiedziałbym, że to jest biały leniwiec muzyki.
Biały leniwiec, no. Koala. No dobrze, gramy.
Yeah, you're my money, rings and pearls. Stay away from Sobotni poranek z rock'n'rollem. How did they do this to you? How did they do this to you? Were you the weapon that they used? As they tore apart the family, did they bring you here as they were passing through? Tell me, how did they do this to you? And now you don't want to go home. And now you say that you never will go home. Take a tram across the city, past the places where your brother died of the comfort for the girls who work alone. And I can't tell you that you're not alone. In these cities of the far north, the skies are cold and clear, the loneliness is aching. And after all this time, after all these words, your hands are still shaking. Why did they do this to you? Tell me, why did they do this to you? Were they cut off from their past? Did they try to kill the future? Do we all forget the things that we once knew? Why did they do this to you? In the far northern cities, skies are cold and clear, loneliness is aching. After all this time, after all these words, your hands are still shaking. Who was it that did this to you? Tell me, who was it that did this to you? Well, if I could have my way, I would line them up against a wall, do unto them as they have done to you. Tell me, who was it that did this? Oh, who was it that did this to you?
Drodzy Państwo, w powodzi dat z historii muzyki 24 dzień października nasuwa przed oczy fana starych melodii taki oto fakt, iż tego dnia w roku 1980 były już wtedy Beatles, Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako kompozytor i artysta, którego utwory sprzedawały się najlepiej w całej historii muzyki, każdej muzyki od Bacha poczynając, a narzeczonym ex-Beatlesie kończąc. No w ślad za tym my również dwa słowa o Paulu, bo choć niby wszystko wiadomo, to przecież nie zaszkodzi przywołać kilka zamierzchłych faktów, a choćby i na zasadzie znacie, to posłuchajcie. Więc Paul, a właściwie James Paul McCartney, urodził się w Liverpoolu 18 czerwca 1942 roku na prywatnym oddziale położniczym, czyli w warunkach luksusowych jak na czasy wojenne, a to z tego powodu, iż jego mama pracowała przez wiele lat na tym oddziale i kiedy sama zaczęła rodzić, koleżanki stworzyły jej wręcz luksusowe warunki. No, gdyby nie to, pani McCartneyowa nie miałaby szans na takie ekstrawagancje, ponieważ była tylko żoną pracownika średniego szczebla w branży bawełnianej, a i to w ówczesnym Liverpoolu był los wygrany na loterii, ponieważ produkcja bawełny szła tam pełną parą i kto się załapał do tej właśnie branży, był ustawiony w Liverpoolu na całe życie. Stary pan McCartney zaczynał jako dzieciak od posady chłopca, od próbek, co polegało na tym, iż biegał od kupca do kupca i prezentował próbki produkowanej w fabryce bawełny z nadzieją, że kupiec zamówi jakąś partię towaru. Stary McCartney wpadł odwiedzić żonę na porodówce. Wpuszczono go tam nawet bez kłopotów, ponieważ wieczorami dorabiał jako strażak i przyszedł w mundurze pod pretekstem, że będzie sprawdzał stan bezpieczeństwa pożarowego. Po wojnie specjalnie im się nie poprawiło, ponieważ mama Paula ciągle pracowała albo jako opiekunka środowiskowa, albo jako dochodząca położna, a tata był tylko inspektorem w zakładach oczyszczania miasta i kontrolował pracę śmieciarzy. Paul był pojętny, w szkole uczył się nieźle, ale też ciągle zastanawiał się, do czego właściwie potrzebna mu ta cała edukacja, skoro po uzyskaniu dyplomu zainstalują go za jakimś biurkiem, gdzie praktycznie spędzi resztę życia. A on jako dzieciak marzył o jednej rzeczy, by kiedyś mieć w kieszeni tak wielką sumę jak 100 funtów i wtedy to na pewno kupiłby sobie jakiś przechodzony samochód i starszą gitarę i byłby szczęśliwy. Pierwszy poważny cios spadł na rodzinę pewnego popołudnia, kiedy mama, Mary Patricia, wróciła od lekarza specjalisty. Od dłuższego czasu coś ją kłuło w boku, ale myślała, że to jeden z objawów menopauzy. Lekarze, których pytała o poradę, również machali ręką, radzili rzecz przeczekać. Dopiero onkolog wyznał jej brutalną prawdę, że to dość zaawansowany rak, trzeba go jak najszybciej operować, ale tej operacji już mama Paula nie przeżyła. Trzeba było sobie dawać radę samemu palić pod kuchnią, gotować obiady, bo tata był wiecznie na dyżurach, których brał więcej i więcej, by mogli jakoś przeżyć. Paul zrozumiał, że teraz musi liczyć na samego siebie, bo od taty, choćby ten się starał nie wiadomo jak bardzo, niewiele może już na starcie życiowym uzyskać. By nie poddać się tej beznadziejnej sytuacji, Paul uczepił się jak ostatniej deski ratunku gitary. Wcześniej muzyką się nie interesował, wysłano go nawet na jakieś lekcje pianina, ale nic z tego nie wyszło. Rodzice wysłali go także na przesłuchanie do liverpoolskiego chóru katedralnego, ale na przesłuchaniu Paul celowo fałszował, żeby tylko nie musieć chodzić na nudne próby. Zaczęło się słuchanie płyt, przede wszystkim Little Richarda i Elvisa Presleya. Paul słuchał przez chwilę, brał do ręki gitarę i grał to samo po swojemu. Zresztą grał wszędzie, przy stole, kąpiąc się w wannie, nawet siedząc na sedesie. Płyty były drogie, w radiu nadawano starą muzykę, więc żeby podłapać nieco nowych melodii i potem ćwiczyć się na gitarze, Paul z kolegami chadzali do wesołych miasteczek i podsłuchiwali to, co puszczała obsługa karuzeli. No i Paul zaczynał się nosić jak ówcześni Teddy Boys, czyli chłopcy zapatrzeni w amerykańskich idoli filmowych. Do wyposażenia należały na przykład wąskie spodnie. Ojciec Paula pilnował, żeby syn nie wyrósł na gogusia, ale chłopak nieustannie go oszukiwał. Na przykład szli do sklepu i Paul na oczach ojca wybierał spodnie odpowiednio szerokie. Tata akceptował zakup, po czym Paul z własnymi oszczędnościami biegł do krawca i kazał spodnie zwężać bezczelnie, tłumacząc mówiąc potem ojcu, że takie były od początku. Kiedy ojciec wysyłał Pola do fryzjera, żeby ten skrócił za długie włosy, Paul wracał z identyczną fryzurą i na progu tata powtarzał wiecznie tę samą śpiewkę. Było zamknięte, co? I Paul popisywał się tymi kilkoma chwytami na gitarę i szczątkami słów, które pamiętał z radia i z płyt, grając na miejskich placykach. W trakcie jednego z takich występów podszedł do niego starszy o 2-3 lata kolega, który słuchał jego produkcji uważniej niż inni i miał to do siebie, że strasznie jechało od niego piwem. Paul nawet pomyślał, co ten pijaczyna tutaj robi? A pijaczyna patrzył Paulowi na palce uważniej niż inni koledzy i z miejsca był pod wrażeniem tego, co ten chłopak już potrafi. Pijaczyna miał na imię John, na nazwisko Lennon i przemknęło mu wtedy przez głowę, kurczę, widać, że ten chłopak umie grać. A nawet podchmielony John wspominał po latach, musiał przyznać, że ten chłopak jest prawie tak dobry jak ja. Tak, po latach wiemy już, że Paul McCartney był prawie tak dobry jak John Lennon i odwrotnie. A resztę tej historii to już znamy. Treat her gently, treat her kind. She doesn't even know her own mind. Treat her simply, take it slow. Make it easy and let her know. You'll never find another way.
Gwiazdą tego tygodnia w Radiu Poznań był Don Airey, aktualnie klawiszowiec grupy Deep Purple, ale człowiek, który grał właściwie ze wszystkimi wielkimi rock'n'rolla. Także u nas posłuchajcie krótkiego fragmentu rozmowy Marcina Rzeskiego z tym wspaniałym artystą.
You've mentioned that Ozzy Osbourne.
Wspomniałeś, że Ozzy Osbourne nigdy nie opuścił koncertu, sumiennie przychodził na wszystkie próby. Czy inni artyści, z którymi współpracowałeś, mieli z tym problemy? No wiesz, Ozzy był bardzo sławny i ta persona znana publicznie to był ktoś jakby szalony, jakby nieświadomy tego, co się dookoła niego dzieje przez cały czas, ale to było dalekie od prawdy. Chcę powiedzieć, że w głębi serca to był człowiek prawdziwie profesjonalny i bardzo poświęcony temu, co robił. No i bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwa osoba, jak wielu innych ludzi, którzy są bardzo utalentowani. Wiesz, tak to już było z tymi rockowymi zespołami w latach 70., także w przypadku mojej współpracy z Richie Blackmorem. Trudno się z nimi współpracowało. Czasem ktoś odmawiał brać dalej, ktoś się spóźnił na samolot. Niektórzy pijani wchodzili na scenę. Ale też sporo stresu wiązało się z taką trasą koncertową. To było jeszcze przed tym, zanim ciężki rock zaczął być szanowany. Czasem trudno było dostać hotel. Albo nawet dostać gdzieś coś do jedzenia, bo ludzie nie chcieli nas obsługiwać. To były dziwne czasy. Ale gdy grałeś później już z Whitesnake, byli wielcy na szczycie muzycznego świata. Na żywo nigdy z nimi nie grałem, tylko nagrałem z nimi dwa albumy. Choć sample, fragmenty moich partii były wykorzystywane na koncertach Whitesnake, ale ja osobiście nie. A jak się z nimi siedziało i pracowało w studiu? Wspaniale. Zwłaszcza nagrywając pierwszą z tych płyt. John Sykes na gitarze był niesamowity. Znałem go wcześniej, gdy miałem 16 lat. Był w zespole Tigers of Painting. I oni supportowali nasze koncerty, gdy grałem z Rainbow. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Uważałem, że jest genialnym gościem. Potem, gdy nagrywaliśmy z Whitesnake, miał już chyba 25 lat, stał się wspaniałym gitarzystą. Dosłownie drugi Eddie Van Halen. Albo drugi Gary Moore. Wszystko to było u niego słychać. To było bardzo ekscytujące pracować z Johnem Sykesem przy płycie 1987, Whitesnake. A co mógłbyś nam powiedzieć na temat Gary'ego? Gramy muzykę Gary'ego Moore'a bardzo często w Radiu Poznań. Znałem Gary'ego i pracowałem z Gary'em przez całą jego karierę, całe 25 lat. On miał bardzo złożoną osobowość, bardzo utalentowany człowiek, prawdopodobnie najlepszy gitarzysta, jakiego poznałem. Niesamowity talent. Ale miał umęczoną duszę. Miał tendencję. Wiele rzeczy szło w złym kierunku. Nie wiem, co dokładnie było z nim nie tak. Myślę, że może to ta gitara, którą miał, przynosiła mu nieszczęście. Nie wiem, ale cóż to był za talent. Nieprawdopodobny muzyk. Jestem bardzo dumny z tego, że pracowałem z nim. A album Still Got the Blues to naprawdę fenomenalna rzecz. Okej, i teraz jeszcze ten czwarty. No to mam w jednym...